List do Hebrajczyków, 5 rozdział, 12 wiersz. Będziemy czytać. Wybaczcie mi, jeśli słuchaliście mojego przekazu do Kościoła Zielonoświątkowego na Nowy Rok. Umówiliśmy się z pastorem, że zamiast online zrobię to na żywo, więc z entuzjazmem, z radością chcę przekazać wam coś, co, jak wierzę, Pan włożył w moje serce dla całego Kościoła Zielonoświątkowego w tym roku. Wierzę, że to pochodzi z Bożego serca i że Bóg czegoś bardzo wspaniałego pragnie dla nas wszystkich. A więc przechodzę już do słowa, bo nie dał mi pastor dużo czasu. No, trudno. Dobre i to. Dobrze. List do Hebrajczyków, 5 rozdział, 12 wiersz mówi tak. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być tymczasem znowu. Wybaczcie mi, że tam wycinam pewne rzeczy, bo one nie są aż tak bardzo istotne dla mojego przekazu, a przekazuję tylko to, co jest bardzo ważne. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być tymczasem znowu. Autor listu do Hebrajczyków nawiązuje do rozwoju małego dziecka albo generalnie do rozwoju człowieka. I mówi tak, jeśli dziecko nie zaczyna chodzić samodzielnie w odpowiednim czasie, to znaczy, że coś jest nie tak. Jeśli dziecko nie zaczyna mówić samodzielnie i wyraźnie w odpowiednim czasie, to znaczy, że coś jest nie tak. Nie wiem, czy to, co powiem, jest kulturowo do zaakceptowania, ale powiem tak. Jeśli dziecko samodzielnie nie zaczyna myć naczyń w odpowiednim momencie, to znaczy, że coś jest nie tak. Jeśli dziecko nie sprząta, widzicie, ja jestem starej daty człowiek. Jeśli dziecko nie sprząta swojego pokoju samodzielnie w odpowiednim czasie, to znaczy, że coś jest nie tak. Jeśli dziecko nie potrafi czytać, jeśli dziecko nie potrafi pisać, jeśli dziecko nie potrafi zdobywać wiedzy i używać tej wiedzy, to znaczy, że coś jest nie tak. I apostoł, chciałem powiedzieć apostoł Paweł, ale tak naprawdę to nie wiadomo, czy to był list apostoła Pawła. Jak się pomylę, wybaczcie mi. Więc autor listu do Hebrajczyków mówi tak, biorąc pod uwagę czas, Kościele. Kościele, biorąc pod uwagę czas, nie może być tak, jak było do tej pory. Nie może być tak, jak było rok temu. Nie może być tak, jak było 2 lata temu. Nie może być tak, jak było 3 lata temu. Nie może być tak, jak było 5 lat temu. Nie może być tak z twoim życiem, jak było 10 lat temu. Nie może być. Musi być inaczej. Musimy nasze życie rozwijać, naszą służbę, bo przede wszystkim będę mówił o tym, że Bóg przemawia do Kościoła dzisiaj, niekoniecznie do pojedynczych osób, chociaż też. Moi drodzy, nie wiem, czy jesteście świadomi tego, że kiedy Bóg się z nami związał, to nie liczył na to, że będzie Mu miło, łatwo i przyjemnie. Patrzę na niektórych z was i sobie myślę, no wy mi wyglądacie na takich, że jak Bóg się z wami związał, to jest mu miło, łatwo i przyjemnie. Ale ze mną tak nie ma. I Pan Bóg doskonale wiedział, że związując się z nami, będzie miał mnóstwo pracy. Tak czy nie? Bóg ani przez moment nie liczył na to, żeby przyjść do ciebie, do mnie i powiedzieć, no, nareszcie znalazłem kogoś na miarę moich marzeń. Teraz sobie siądę, będę odpoczywał, będę się cieszył, będę się chwalił, założę konto na Facebooku i będę się chwalił tym moim dzieckiem Bożym, jakie ono jest cudowne. Bóg, decydując się na związek z nami, zdecydował się na pracę, na kłopoty, na trud, na wysiłek. I trudzi się nad naszym życiem nieustannie. I chcę wam powiedzieć, że taki jest też wzór dotyczący Królestwa Bożego i życia na tej ziemi. Nie związaliśmy się z Bogiem i z Królestwem Bożym tylko i wyłącznie po to, żeby nareszcie strząsnąć z siebie wszystkie kłopoty. Nie związaliśmy się z Panem i z Kościołem Jezusa Chrystusa, żeby powiedzieć, no, nareszcie będę mógł odpoczywać. Będzie tylko fajnie. Siądę sobie, a Pan będzie mnie błogosławił. I błogosławił. Kochani, dopóki jesteśmy na tej ziemi, dopóty jesteśmy zobowiązani do trudu, do duchowego boju, do pracy, do wysiłku, do wyrzeczeń czasem i do przynoszenia owocu. Ja wiem, że mówię trudne rzeczy, pastorze, chociaż ty powiedz amen. Biorąc pod uwagę czas, powinniśmy tymczasem znowu. Biorąc pod uwagę czas, Kościół powinien mieć więcej wpływu. Biorąc pod uwagę czas, Kościół powinien stwarzać sobie większe możliwości służby. Biorąc pod uwagę czas, Kościół Zielonoświątkowy w Polsce, bo nie tylko mówię o Filadelfii w Bielsku, powinien i nie ma żadnego tymczasem znowu. Nie chcemy, by w naszym życiu istniało jakiekolwiek tymczasem znowu. Nie chcemy, by naszym wytłumaczeniem albo oceną Twojego czy mojego życia, czy życia Kościoła, czy życia społeczności zborów było określenie tymczasem znowu. Bo to określenie tymczasem znowu oznacza, że wracamy do czegoś, co było rok, dwa, trzy, pięć lat temu. Albo wracamy do czegoś, co się nie zmieniło przez pewien okres czasu. Biorąc pod uwagę czas, kim powinniśmy być? Bo rośniemy, bo chcemy rosnąć. Pamiętam taki czas w życiu Kościoła w Polsce, kiedy byliśmy szczególnie ubłogosławieni przez różne narody. Pamiętam taki czas, szczególnie to były lata 80. i szczególnie były to lata 90., kiedy mogliśmy liczyć na chrześcijan z innych krajów. Przyjeżdżali do nas, by głosić Słowo Boże. Przyjeżdżali do nas, by ewangelizować. Przyjeżdżali do nas, by zachęcać nas w służbie. Przyjeżdżali do nas na swój własny koszt. Dając swój własny wysiłek, by pokazywać, jak unikać błędów w służbie, by tworzyć nowe służby, by te służby rozwijać. Pamiętam, był taki czas w życiu naszego narodu, tak przyglądam się tutaj wam wszystkim, ale widzę same młode twarze, więc ja ze swojego starczego punktu widzenia powiem tak, jak był stan wojenny, w sklepach nie można było nic kupić, były tylko kartki. Do tej pory nikt mi nie wytłumaczył, dlaczego było w nadmiarze octu w sklepach. Chyba dlatego, że było tanio i można było postawić na półkach. Wydawało się, że jest mnóstwo towarów, czyli octu. I pamiętam, że nie było nic do jedzenia. Ja miałem wtedy 19 lat. I wiecie, to jest taki wiek, że człowiek chce się podobać innym. Dziewczynom szczególnie. Można było kupić jedne buty w roku na kartki, niewygodne bardzo. I pamiętam, kiedy przyszedł ten trudny czas, nagle chrześcijanie z Niemiec, ze Szwecji, pamiętam, może z innych krajów, zaczęli wysyłać paczki do nas, żebyśmy się najedli. Żebyśmy mieli pod dostatkiem jedzenia. Ktoś z was pamięta te czasy? Chociaż ktokolwiek, o jeny, tacy starzy jesteście. Kiedy myślę o tym, że ci ludzie nie przejmowali się swoimi potrzebami, bo mogli powiedzieć, my też mamy swoje kłopoty, my też mamy swoje kredyty, my też potrzebujemy kupić sobie nową lodówkę w domu, a dzieciary domagają się butów nie za 100 zł, ale za 700. Tak się śmiejecie, jakbyście wiedzieli, o czym mówię. Może i wiecie. i dawali pieniądze, dawali nam nasze swoje modlitwy, żebyśmy mogli żyć jak ludzie, żeby Pan nas błogosławił, żeby Pan nas chronił. Biorąc pod uwagę czas, chcę powiedzieć, dzisiaj jestem wdzięczny wielu ludziom, wielu narodom, wielu chrześcijanom, którzy mieli na tyle chęci, żeby modlić się o nas, błogosławić nas, przebywać z nami i dać nam jeść. I dać nam jeść wtedy, kiedy było bardzo ciężko. A my byliśmy tylko biorcami. Ale biorąc pod uwagę czas, nie musimy być już biorcami tylko, prawda? Biorąc pod uwagę czas, mogliśmy urosnąć. Biorąc pod uwagę czas, mogliśmy stać się innego rodzaju kościołem. Nie tylko kościołem, który bierze, który polega na innych. Nie tylko kościołem, który potrzebuje od innych. Ale biorąc pod uwagę czas, mogliśmy stać się kościołem apostolskim. To znaczy kościołem, którym może się zająć innymi. Kościół apostolski to nie kościół, w którym będziemy się tytułować, jesteśmy apostołami. Ja jestem apostołem, a jestem jeszcze bardziej apostolski. Kościół apostolski to jest kościół, w którym przejmujemy się innymi, w którym chcemy okazać troskę o innych, w którym chcemy okazać nasze zainteresowanie, w którym chcemy obdarzyć ludzi modlitwą, chcemy obdarzyć ludźmi wszystkim, czym nas Bóg łaskawie pobłogosławił, nie mając z tego żadnej korzyści, nie mając z tego być może nic, co moglibyśmy sobie przypisać, pochwalić się, ale po prostu ze zwykłej chrześcijańskiej, odciśniętej ręką Boga w naszych sercach troski powiedzieć, że obchodzi nas to, co się dzieje gdzie indziej. Pamiętam, był taki czas w życiu mojego kościoła, kiedy byłem jeszcze pastorem w Koszalinie. Zaczęliśmy się bardzo interesować tym, żeby nawiązać relacje z kościołem na wschodzie. Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina. Zapraszaliśmy ich do nas. Czasem finansowaliśmy to, żeby przywieźć cały autobus ludzi. Płaciliśmy im za ten autobus. Ile nas to kosztowało? Chcieliśmy ich ugościć, żeby odpoczęli chwilę. I pamiętam, zawsze się wzruszam, kiedy to mówię, ale dzisiaj się postaram opanować. Ale pamiętam taką sytuację, kiedy pewna pastorowa, gdy była już u nas, powiedziała tak, wiecie, bo kiedy my tam usługujemy u siebie, to różnie ludzie na nas reagują. Przeważnie psioczą, plują na nas, wyzywają od sekciarzy, mówią, że jesteśmy byle kim, że jesteśmy tylko przeszkodą w tym społeczeństwie, że psujemy piękny obraz i źle nas traktują bardzo często. I mówi, i przyjeżdżamy tutaj do Polski i czujemy się jak królowie. Ludzie z miłością do nas mówią, podtykają nam jedzenie pod nos, troszczą się o nasze potrzeby. Mówi, pierwszy raz w życiu poczułam się jak królowa, bo jesteś. A naszym pragnieniem było to, żeby umywać wasze nogi, żeby służyć, żeby jeśli to możliwe uczestniczyć w waszej walce, leczyć rany i powiedzieć, że macie wielką wartość przed Bogiem. Ileż było radości z tego, ileż było cudownej służby, ileż było przyjaźni. Czasem nie mogliśmy nic dla nich zrobić oprócz tego, żeby im umyć nogi i powiedzieć, obchodzicie nas. A więc apostolski charakter Kościoła to jest to, czego domaga się Pan od nas dzisiaj. A jaki to jest nieapostolski charakter Kościoła? Że jesteśmy zajęci wyłącznie sobą. My, nasza służba, nasz rozwój, nasze owoce, nasze sukcesy, nasz budynek, nasi ludzie, ja, ty, moje, nasze. A apostolski charakter Kościoła to jest charakter Kościoła, który nie tylko widzi to, co jest gdzieś wokół, ale patrzymy daleko. Gdzieś tam ktoś jest, kto potrzebuje modlitwy. Gdzieś jest ktoś, kto potrzebuje przyjaźni mojej. Gdzieś jest ktoś, kto potrzebuje mojego wsparcia. Ach, Bóg mnie powołał, Bóg mnie postawił tutaj, na tym miejscu. Bóg stworzył mi takie okoliczności, żebym nie patrzył już tylko tutaj, ale zobaczył dalej. Pan potrzebuje takich ludzi. Być błogosławionym. Pan błogosławił Abrahama, bo chciał, żeby to błogosławieństwo stało się błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Wzrusza mnie historia Anny, matki Samuela. Chciała urodzić dziecko. Nie mogła zajść w ciążę. Była z tego powodu bardzo nieszczęśliwa. I kiedy się modliła, Bóg dał jej moc poczęcia, poczęła, urodziła syna, a potem powiedziała: Boże, to ja tym moim synem z Tobą się podzielę, oddam go Tobie. Przecież czyż nie byłoby jej lepiej, gdyby go miała przy sobie? Czyż nie byłoby jej lepiej, gdyby po prostu mogła się nim cieszyć każdego dnia? I mówić: Boże, jak ja Ci dziękuję za tego mojego cudownego synusia. Ale ona postanowiła, że nie tylko będzie myśleć o sobie, ale urodzi to dziecko nie po to, żeby tylko jej oczy cieszyło, ale także po to, żeby Bóg mógł być szczęśliwy i użyć tego chłopca, tego Samuela na swoją chwałę. A potem, nie wiem, czy pamiętacie, co robiła. Przychodzili co roku do przybytku Bożego i przynosiła mu nowe ubranie. Pewnie jak to mamusia, słoiki też przynosiła. Kiedy oddała go Bogu na służbę, postanowiła, że jej zadaniem i zadaniem jej domu będzie się troszczyć o tego chłopca, który służy Bogu. I wiecie, co wam powiem? Myślę sobie, że to jest fantastyczny obraz Kościoła, który być może chce urodzić inny Kościół. Kiedy być może chcielibyśmy urodzić inny Kościół, który jest w innym mieście. A potem, kiedy zrodzimy ten Kościół, dopomożemy, żeby on powstał, będziemy mogli troszczyć się, raz do roku albo częściej odwiedzać, przynieść nowe ubranko, przynieść w słoikach jedzenie, przynieść zaopatrzenie. Dlaczego? Dlatego, że kocham. Dlatego, że moje życie nie jest życiem tylko dla mnie, ale moje życie jest życiem także dla innych. Tyle błogosławieństw otrzymaliśmy od innych narodów. A co by było, gdyby oni się zajęli sobą? Być może nie wszyscy wiemy, jak niesamowite błogosławieństwa przyniosły inne narody do Polski. Duchowe, w relacjach, finansowe. A co by było, gdyby powiedzieli: ach, właściwie to mamy swoje sprawy. Dlaczego mielibyśmy się w to angażować? Chciałbym powiedzieć trzy rzeczy, które możemy czynić. Po pierwsze, chcę powiedzieć, że jeśli chcemy być apostolskim kościołem, musimy się zacząć modlić o tych, którzy istnieją poza nami. I to jest moje wyzwanie dla całego Kościoła Zielonoświątkowego, ale także i dla Filadelfii. O kogo się regularnie modlicie? A jeśli się nie modlicie, to zacznijcie myśleć, o kogo możecie się modlić. Wiele razy byłem zawstydzony tym w dawnych czasach, kiedy widziałem kościoły, kiedy widziałem ludzi, którzy gorliwiej się modlili o Polskę niż ja sam. Z moją żoną byliśmy niedawno, jak parę lat temu, na konferencji w Singapurze. Pojechaliśmy tam z naszymi przyjaciółmi, spotkaliśmy się z naszymi przyjaciółmi z Jordanii i w czasie jednej sesji, po jednej sesji była przerwa i wiecie, jak to człowiek jest w innym kościele, duży, fantastyczny 8-tysięczny kościół. Nie wiem, czy to mówić, czy nie, bo tak nie ma czasu, ale to nie było w czasie nabożeństw. Ten pastor zaprowadził nas do damskiej toalety. Luksusy były takie, włącznie z taką ścianą, po której woda się lała, przepiękne kolory, muzyka, zapachy. Ludzie, żeby u mnie w kuchni takie zapachy były, jak tam w damskiej toalecie. Więc słuchajcie, byliśmy tam w tym kościele, no i oczywiście w czasie przerwy poszliśmy zwiedzać, bo budynek olbrzymi. No i wracamy i ci Jordańczycy do nas mówią: Marek i Ewa, gdzie wy byliście? Szukaliśmy was, rozglądaliśmy się za wami. No, poszliśmy pozwiedzać, a o co chodzi? Słuchajcie, podeszli do nas ludzie z Japonii i mówią tak: my w Japonii, w naszym kościele modlimy się o dwa miejsca na świecie, o Jordanię i o Polskę. Chcieliśmy wam powiedzieć, wam Jordańczykom, że o was się modlimy. Podobno są tutaj jacyś Polacy. Gdzie oni są? No więc ci nasi znajomi z Jordanii mówią: poszukamy ich, zobaczymy. Niestety tam był tłum, ponad 8 tysięcy osób, więc nie byliśmy w stanie się spotkać, ale byłem tak poruszony. Ja nie wiedziałem, że w Japonii ktoś słyszał o Polsce. A ci chrześcijanie z jakiegoś nieznanego powodu modlili się o nas, modlili się o nasz kraj. Moi drodzy, Bóg wiąże z sobą ludzi po to, byśmy wzajemnie się wspierali w modlitwie. Myślę, bardzo ważną rzeczą jest to, byśmy modlili się o jakiś naród i przynosili w modlitwie i błogosławili ten naród. Może, żebyśmy również błogosławili jakieś miasto, gdzie nie ma kościoła. Wczoraj na nabożeństwie w zborze, w którym jestem, też o tym wspomniałem i tak mam na sercu, żeby modlić się nasz zbór, w którym jestem, lokalny zbór, o Sieradz, bo tam nie ma zboru i pojechał właśnie misjonarz, żeby założyć zbór. I tak powiedziałem o tym, mówię, może będziemy się modlić o to miasto, może będziemy wspierać finansowo, o czym za chwilę jeszcze powiem. I na co w trakcie kazania jeden chłopak mówi, nawrócony w Warszawie jest, mówi: ja jestem z Sieradza. Pan Bóg potwierdził, że coś w tej rzeczy się dzieje. Będziemy się modlić. Słuchajcie, naszym obowiązkiem jest, byśmy nie tylko o siebie się modlili, ale modlili się o innych, błogosławili inne narody. Nie mam czasu, żeby opowiadać. Z Kazachstanu od prezbitera naczelnego, którego znam, dostaję filmiki dużo gorsze niż to, co widać w telewizji. Mówi, że ludzie giną. Kościół jest stan wyjątkowy. Kościół nie może się spotykać w tej chwili. Różne dziwne rzeczy się dzieją. Ci ludzie potrzebują modlitwy. Ale idę dalej, żebym zdążył, bo pastor mi dał mało czasu. Szukaj relacji i sposobów wsparcia. Tak jak powiedziałem, mieliśmy relacje z Białorusinami. O tym powiem krótko już. Ja wiem, co to znaczy szukać relacji z innymi. Ale wiem też, co to znaczy, kiedy trzeba gdzieś pojechać, a się nie chce. Kiedy trzeba wydać pieniądze na to, a się nie chce. Wiecie, gdyby ktoś mi zaproponował jeść na Hawaje, to tak. Ale gdyby ktoś mi powiedział: słuchaj, trzeba pojechać do miejscowości Iwie na Białorusi. Słyszeliście o takiej miejscowości? Nie słyszeliście? To dobrze. To już wtedy byśmy się trzy razy zastanawiali, czy chcemy. Ale budowanie relacji polega na tym, że do kogoś jedziemy, że kogoś zapraszamy, że spędzamy czas, że jesteśmy gotowi na budowanie jakiejś więzi. Wiecie, co chcę wam dzisiaj powiedzieć? Jeśli nie wiecie, co zrobić, gdzie się zaangażować, w kogo włożyć swój trud, to mam dla was genialną myśl. Kiedyś do apostoła Pawła we śnie przemówił Macedończyk i powiedział tak: pomóż nam. I dzisiaj to macedońskie wezwanie do kościoła istnieje bardzo realnie. W Macedonii jest jeden zbór na cały kraj, około 100 osób. Polska jest fantastycznym krajem, który może ich wesprzeć. Polska jest fantastycznym krajem, który może wesprzeć Bośnię i Hercegowinę, Kosowo, Serbię. Jak tylko chcecie, ja ich tam wszystkich znam. Jedyny problem, jaki możemy mieć, to to, czy nam się chce. Czy nam się chce tam pojechać, czy nam się chce ich zaprosić. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, już ostatnia. Adam, zaraz będziesz mógł grać. Bo jak człowiek nie ma wiele do powiedzenia w jakiejś sprawie, to przynajmniej muzyka piękna jest. Trzecia rzecz, finanse. Powiedz mi, na co wydajesz swoje pieniądze, a powiem ci, na czym ci zależy. I ja wiem, że oczywiście zasadnicza część naszych zasobów finansowych to są zasoby przeznaczane na codzienne utrzymanie, co w Polsce nie jest wcale taką łatwą sprawą jak gdzie indziej. Ale chcę powiedzieć, że my, mając tyle, ile mamy, hojnie wspieramy swój lokalny kościół. Jakie przecudne świadectwo, jakie błogosławieństwo, jaka łaska, jaki dar. Mamy prawo się tym chlubić, bo to jest oznaka tego, że kochacie ten kościół. A ja chciałbym powiedzieć, siostry i bracia, że może pora, żebyśmy jako zbory i jako społeczność całego Kościoła Zielonoświątkowego zaczęli myśleć o tym, żeby być błogosławieństwem finansowym dla innych. Co by było, gdyby wiele narodów nie chciało nas pobłogosławić finansowo? Wiecie, ilu nie byłoby budynków w naszym kościele? Nic, byśmy się spotykali na dworze, troszkę zimno, ale... Tak wiele zawdzięczamy innym narodom. Tak wiele zawdzięczamy ludziom, którzy chcieli dawać wcale nie mając w nadmiarze. Może pora, żebyśmy zaczęli myśleć misyjnie, że Bóg za każdym błogosławieństwem dla nas ma swój plan, byśmy finansowo błogosławili innych. Nie wiem, czy tak powinno być u was, ale chcę wam powiedzieć, że wczoraj rozmawialiśmy z naszym kościołem, dużo mniejszy, inna specyfika, może inne potrzeby. Postanowiliśmy, że będziemy oddawali co miesiąc dziesięcinę z naszych dochodów na zakładanie zborów. Będziemy finansować inne zbory. Możemy być błogosławieństwem dla innych. Możemy czynić coś jak dla naszych dzieci. Wiecie, ja mam trochę problem z naszym kaznodziejstwem, bo często mówimy, dawaj pieniądze, a będziesz błogosławiony. Nie ma w tym fałszu, nie ma w tym nieprawdy. Tak rzeczywiście jest. Ale kto z nas daje pieniądze swoim dzieciom? Małym się daje, małe się finansuje w jakiejś mierze, ale im starsze, tym bardziej trzeba. Kto z nas finansuje swoje dzieci, myśląc, oddam, a Bóg mnie bardziej będzie błogosławił. Nie myślimy tak, prawda? A jak myślimy? Boże, jak ja ci dziękuję, że mogę dać, że mam z czego, że oszczędziłem, że mogę być błogosławieństwem dla tych, których kocham, że mogę zaspokajać potrzeby tych, którzy są ważniejsi od mojego własnego życia. Biorąc pod uwagę czas. Siostry i bracia, może pora, żebyśmy stali się błogosławieństwem dla innych? Może już pora, byśmy przestali myśleć wyłącznie o sobie i byśmy zrozumieli, że Bóg powołał zbór Filadelfia nie tylko dla Filadelfii, ale dla innych miast i dla innych narodów. Bóg chce wami i przez was pobłogosławić inne miasta, innych ludzi i inne narody. I myślę sobie, i to jest głęboko w moim sercu, że Bóg Kościołowi Zielonoświątkowemu w Polsce w ogóle dał wzrost, dał rozwój, dał tyle błogosławieństw. Chwała niech będzie za to Bogu, ale prawda jest też taka, że nadszedł czas, abyśmy coś z tym błogosławieństwem zrobili. Pora, żebyśmy to błogosławieństwo zasiali dla innych. Powstańmy, proszę. Halleluja. Panie, chcę ci podziękować dzisiaj za każde błogosławieństwo, jakim obdarzasz nas. Za twoją bliskość. Panie, chcę Ci podziękować za to, że dałeś nam serca i dałeś nam usta do modlitwy. Chcę Ci podziękować, że możemy się o innych modlić, że możemy innych błogosławić. Panie, że możemy toczyć za nich duchowy bój i chcemy to czynić, Panie Boże. Proszę Cię, przyjdź ze swoim objawieniem, dla kogo mamy stać się błogosławieństwem. Boże, postaw na naszej drodze ludzi, z którymi się zaprzyjaźnimy, z którymi zbudujemy relacje. I modlę się, aby Filadelfia miłująca braci, żeby Filadelfia słynęła na całym świecie, że kochają, że dobrzy z nich przyjaciele, że się troszczą, że się interesują, że chcą być z innymi. Panie, modlę się, aby mnóstwo ludzi zagrzało swoje serca przy Filadelfii. Modlę się, aby mnóstwo ludzi doznało posilenia i doznało skrzydeł. Panie, a także modlę się, abyś pokazał, jak może Filadelfia stać się błogosławieństwem dla innych narodów, dla innych miast. Błogosławię ten zbór. Modlę się o pastora, o pastorową, o współpracowników, o wszystkich, którzy tutaj służą. Tak cudowny jest ten zbór. Panie, weź to, co cudowne w tym zborze i obdarz tym innych ludzi. A Twoja łaska i błogosławieństwo i dobroć niech spoczną na nich. W imieniu Jezusa. Amen.